Dobrze jest uwielbiać Pana. Chciałbym kontynuować serię wykładów, którą rozpocząłem w tamtym tygodniu. Pamiętacie, w tamtym tygodniu nauczałem z tego miejsca i rozpocząłem taką serię, którą nazwałem Niebo. I dzieliłem się takim słowem, które zatytułowałem w tamtym tygodniu, tydzień temu, a co potem? I powiedziałem, że jest to właściwe pytanie, jeśli chodzi o chrześcijan i niechrześcijan. Jest to właściwe pytanie dla każdego, kto znajduje się na tej sali. Co potem, kiedy skończy się to, co nazywa się dziś? Kiedy skończy się to, co nazywa się dzisiejsza niedziela, czy to, co nazywa się nawet nasze życie? Co potem, kiedy zamkną się twoje oczy, kiedy odejdziesz w wieczność, czy zadałeś sobie pytanie, co potem? I powiedziałem w tamtym tygodniu, że śmierć jest realnością i podałem wam proste statystyki, że co sekundę umiera na świecie 3 ludzi. Średnio, tak się udało obliczyć. Czyli popatrząc na zegarek, 1, 2, 3 i liczyłem do 10, 10 sekund. 30 osób. Co sekundę 3 osoby, co minutę oznacza 180, co godzinę 11 tysięcy, codziennie 260 tysięcy, 95 milionów ludzi odchodzi z tego świata co roku. Średnio, trudno jakoś, prawda, dokładnie to obliczyć. Śmierć jest realnością, a więc co potem? I Słowo Boże daje nam odpowiedź, co potem? Również w tamtym tygodniu nauczałem na temat 2 takich jakby ważnych kwestii dotyczących tego, co potem. Na temat 2 kłamstw, czy 2 fałszy. Jest ich wiele, ale takie 2 największe fałsze dotyczące kwestii śmierci, kwestii tego, co potem. To pierwszy z nich to było czyściec i wyraźnie pokazałem ze Słowem Bożym, że czyściec jest wymysłem ludzi, którzy chcą zarabiać pieniądze. Nie ma nigdzie w Słowie Bożym żadnej mowy o tym, że jest. A poza tym ofiara Syna Bożego, Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, wystarczy, aby zbawić człowieka. I niepotrzebne jest jakieś jeszcze go tam szczotkowanie i polerowanie. Druga rzecz, to jest 2 kłamstwo największe dotyczące wieczności. To jest mówienie, że Bóg jest miłością. A więc w jaki sposób kogoś mógłby posłać do piekła? Przecież jest miłością. Powiedziałem, że w 100% jest to biblijne podejście. Bóg jest miłością. Ale miłość nie jest Bogiem. A to jest wielka różnica. Bóg jest miłością. Ale miłość to nie jest nasz Bóg. Miłość jest jednym z atrybutów Bożych, ale nie jest najważniejszym atrybutem. Najważniejszym atrybutem Bożym jest Bóg jest święty, święty, święty. Bóg jest miłością. I powiedziałem, że właściwie zadane to pytanie nie powinno brzmieć, że jakże Bóg by mógł kogoś posłać do piekła, przecież jest miłością, ale jeżeli mamy trochę pokory w sercu, to powinniśmy to pytanie zadawać w inny sposób. Jakże w ogóle Bóg może kogoś wziąć do nieba, skoro jest święty? I to kieruje nasze oczy na łaskę, którą okazał nam w Jezusie Chrystusie. Na łaskę, którą dał nam przez Pana Jezusa. Kończąc poprzedni wykład, zadałem pytanie, gdzie będziesz dziś za 100 lat od dzisiaj? Gdzie będziesz za 100 lat? Czy twoja wieczność jest planowana z Bogiem? Czy planujesz być człowiekiem prawym? Człowiekiem, który może spokojnie spać, spokojnie żyć? Spokojnie na tym świecie chodzić, wiedząc, że jego życie jest na stałe związane z tym, który dał obietnicę i nigdy nie kłamie? Czy też jesteś człowiekiem zła, którego oczy, którego myśli, którego dusza jest niespokojna, który usprawiedliwia ciągle zło, kłamiąc czasem samego siebie i może nawet być religijny, jak już dzisiaj tutaj nauczał, czy wprowadzał w nasze nabożeństwo Janusz? Dzisiaj chciałbym kontynuować 2 część, która ma tytuł dość przekorny, dość dziwny tytuł jak na kazanie. Przyznacie, że kazania nie powinny mieć takiego tytułu. Jak nigdy nie dojść do nieba? Jak nigdy nie dojść do nieba? To jest tytuł mojego dzisiejszego wykładu. Celowo zadałem taki tytuł, żeby było trochę może kontrowersyjny, ale za chwilę wam wyjaśnię dlaczego. Jeżeli Bóg da mi dożyć za tydzień, chcę się z wami dzielić trzecią częścią tej serii, podczas której będę nauczał, dlaczego niebo jest miejscem błogosławieństw, dlaczego niebo jest miejscem cudowności, gdzie wypełnią się Boże obietnice i będę chciał użyć, nie będę używał żadnych wizji, nie będę używał żadnych książek science fiction, będę używał Słowa Bożego i tych wersetów, które Słowo Boże pokazuje nam odnośnie nieba, tego, co mówi nam Słowo Boże o niebie. I kochani przyjaciele, bracia, siostry, czwartą częścią, którą zakończę tę serię, jak Pan da, jak Bóg pozwoli nam dalej iść przez życie, będzie czwarta część, będzie nosiła tytuł Żyjąc w świetle wieczności. Będę chciał mówić o tym, w jaki sposób Boże obietnice, Boża radość ma wpływ, w jaki sposób posila dzieci Boże w tej wędrówce, bo przecież jeszcze nie żyjemy w niebie, amen. Przynajmniej nie wierzę, że tu ktoś jest, kto może wstać i powiedzieć, a ja nie mam żadnych problemów, właściwie to jest niebo, nigdy nie choruję, nigdy nie płaczę, nigdy nie zniechęcam się, nigdy nie, kiedy jestem sam, nie zastanawiam się, co dalej. Każdy z nas to przeżywa. Każdy z was może dłużej udawać albo być sobą, ale każdy z nas musi się przyznać, czasem jest nam pod górkę. Ja przecież widzę nieraz łzy w oczach niektórych z was. Chcę się o was modlić, chcę prosić Boga, aby was posilał i abyśmy jako zbór byli tymi, którzy wiedzą, po co żyją, dla kogo żyją i dokąd idą. Chwała Jezusowi. A więc druga część dzisiejszego wykładu. Proszę, otwórzcie wasze Biblię na liście do Efezjan. List świętego Pawła do Efezjan. Będziemy czytać spory kawałek Słowa Bożego. Chciałbym czytać wersety od 8 aż do 22. List do Efezjan, drugi rozdział, 8 werset do 22 wersetu. Posłuchajcie uważnie, co tu naucza Słowo Boże. I z tego fragmentu Słowa Bożego chciałbym później powiedzieć parę słów i prowadzić dzisiejszy wykład, dzisiejszą lekcję Słowa Bożego. 8 werset. Zaczynamy list do Efezjan. Nowy Testament, jak ktoś wertuje. List do Efezjan, 2 rozdział, 8 werset. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nasz Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa. Dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mającym nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca. Jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Amen. Cudowny fragment Słowa Bożego. Wiecie, to jest mój przywilej, że mogę tu stać. Dziękuję Bogu, że Jego Słowo może nas tyle nauczyć. Ja wiem, skąd wziął nas Pan. Wiem, kim jesteśmy. I Bóg mówi, że zbawienie jest darem. Nikt wam tego nie może sprzedać. Nikt wam tego nie może wynająć. Jest Bożym darem dla każdego człowieka, który przychodzi i chce to otrzymać. Pewnego razu Podczas jednej z ewangelizacji, z tych wypraw ewangelizacyjnych, które prowadził w swoim czasie Billy Graham, myślę, że wszyscy słyszeli o Billy Grahamie, o kaznodziei, ewangeliście, człowieku, który jeździł i głosił Ewangelię do tłumów. Podczas jednej z takich wyjazdów Billy Graham napisał w hotelu list do swojej rodziny i zanim rozpoczęła się wieczorna ewangelizacja, postanowił pójść na miasto, kupić znaczek i wysłać ten list. Kiedyś nie było e-maili, jak wiecie. I idąc po mieście, zaczął szukać poczty i zobaczył młodego chłopaka, który stał tak na rogu, obijał się w tym miasteczku. Podszedł do niego i mówi: słuchaj, chłopcze, nie wiesz, gdzie jest poczta, bo potrzebuję wysłać list. A ten młody chłopak wyjaśnił mu, którędy ma dojść na pocztę. Billy Graham mu podziękował i już miał ruszyć dalej, ale zatrzymał się, spojrzał na niego i mówi: synku, przyjdź dzisiaj do auli miejskiej. Tam dzisiaj ja ci powiem, jak dojść do nieba. Ten chłopak na niego spojrzał, mówi: nie wiesz, jak dojść na pocztę, a wiesz, jak dojść do nieba. Kochani, dzisiaj głosząc tej kazalnicy, chcę wam powiedzieć tak: ja wiem, jak dojść na pocztę. Mało tego, wiem, jak dojść do nieba, a wiem nie dlatego, że jestem jakiś mądry, bo wielu z was jest mądrzejszych niż ja, ale dlatego, że co nam o tym mówi? Biblia nam o tym mówi i Słowo Boże w Biblii mówi nam o tym, jak mamy dojść do nieba. I chciałbym dzisiaj o tym nauczać właśnie, ale jakby trochę okrężną drogą. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jak dojść do nieba, odpowiadając na całkowicie inne pytanie. I temat naszego dzisiejszego nauczania brzmi: jak nigdy nie dojść do nieba. Jeśli chcesz nigdy nie dojść do nieba, a jeszcze się wymęczyć przez pół życia, to posłuchaj dzisiaj uważnie. Ktoś powie: no co za pytanie, człowieku, co to za pytanie. Wiecie, ja się zawsze cieszę, kiedy mogę ludziom mówić o zbawieniu i o tym, jak doświadczać Pana Boga i o tym, co ja sam doświadczam, bo przecież sam uczę się ciągle, Pan Jezus coraz to nowe rzeczy mi pokazuje. Ja dziękuję Bogu, że się nawróciłem, że Bóg powoluśku zmienia moje życie, ale nigdy nie zadano mi pytania, jak nie dojść do nieba, ale ja je dziś zadaję. Jak do nieba nie dojść? I chciałbym o tym dokładnie dzisiaj powiedzieć. Chciałbym omówić dzisiaj najbardziej popularne drogi, którymi idą tłumy, i to czasami potężne tłumy, ale którymi nigdy i tak do Królestwa Bożego dojść się nie da. I chciałbym dzisiaj zwrócić się do was jako do zboru, przyjaciele, czy jesteś tu pierwszy raz, czy jesteś tu 150 raz. Chciałbym się zwrócić takim światłem Bożym, które wypływa z nauki Biblii, abyśmy, celem mojego wykładu dzisiejszego jest, abyśmy nie kładli naszej ufności w rzeczy, które na pewno nas zawiodą. Na pewno nam nie pomogą być lepszymi ludźmi. Na pewno nie pomogą lepiej prowadzić naszego życia, czy żeby nasz zbór był lepszy. Wieczność będzie pełna rozczarowanych, religijnych ludzi, którzy marzyliby o tym, aby móc usłyszeć albo przeczytać to, o czym dzisiaj będziemy mówić. Jestem tego pewny z dwóch powodów. Po pierwsze, czytałem Biblię i wiem, co widzę, co Biblia mówi. A po drugie, widzę, co mówią i w co wierzą dzisiaj ludzie. I dlatego jestem taki tego pewny. Boję się też, że niektórzy z znajdujących się dzisiaj tutaj słuchaczy, albo tych, którzy później zamówią tą płytę CD i będą ją gdzieś słuchać, mogą odnaleźć siebie na którejś z tych błędnych dróg, jeśli nie przyjęli jeszcze Pana Jezusa i nie poszli za Nim całym życiem. Czy chcesz wiedzieć, jak dojść do nieba? Czy chcesz wiedzieć, jak prowadzić swoje życie? Czy chcesz wiedzieć, co Bóg powiedział na ten temat? Czy też bardziej cię obchodzi, co ludzie wierzą w tej dziedzinie? Na te pytania chciałbym dzisiaj dać odpowiedź i na to pytanie chciałbym nauczać. Gotowi jesteście? Amen? Amen. Jesteście gotowi? Pierwsze, punkt pierwszy. Pierwsze, co na pewno nie doprowadzi cię do nieba, nie doprowadzi twojego życia do spotkania i wieczności z Bogiem, to jest ufność w nasze zasługi i dobre uczynki. Albowiem łaską jesteśmy zbawieni. Okazano ci łaskę. Bóg zrobił łaskę, że w ogóle ktoś z nas będzie w niebie, jeśli będzie. Bóg zrobił łaskę. Nikt nie ma chodów u Pana Boga. Ani żaden rabin, ani żaden pop, ani żaden ksiądz, ani żaden pastor, ani ja, ani ty, ani nasze dzieci. Zbawieni jesteśmy z łaski. I zapytałem kiedyś jednego z moich znajomych, podczas, wiecie, takiej rozmowy, jak to mówią o tych sprawach. Wiecie, jak to w świecie jest, kiedy rozmawiacie ze świeckimi ludźmi, którzy za nic mają Biblię i zaczynacie mówić o Jezusie, to oni mówią, no wiesz, ja o Bogu to lubię rozmawiać, ale nie teraz. Święta lubię rozmawiać o Bogu albo kiedyś tam. I kiedyś rozmawialiśmy na ten temat całkiem niedawno z pewnym człowiekiem i zapytałem go, a jak myślisz, mówię, dlaczego uważasz, że Bóg ciebie, czy twoją żonę, czy waszą rodzinę przyjmie do nieba? Czemu uważacie się, że jesteście chrześcijanami? On odpowiedział, oczywiście, że Bóg przyjmie. Co roku, mówi, dajemy datki na biednych, czy tam żywoty świętych, nic nie ukradłem, nikogo nie zabiłem. Jestem jak wszyscy dobrzy ludzie. Dlaczego Bóg miałby mnie nie przyjąć? Wiecie, chciałbym móc temu człowiekowi odpowiedzieć, gratulacje, idziesz wprost do nieba. Niestety nie mogłem tak powiedzieć, bo wiem, co mówi Słowo Boże. Niestety nie jest to prawda. Bóg nigdy nie powiedział, że za to, że robimy coś dobrego, ktoś pójdzie do nieba, czy będzie zbawiony. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Efezjan 2:8-9. Nie z uczynków, łaską. Czy my wiemy, co to jest łaska? Jeżeli zaprosisz mnie do swojego domu, dasz mi 500 zł i powiesz, zawieź mnie do Warszawy, to ci żadnej łaski nie robię. Za 500 zł to kilku byś jeszcze znalazł, którzy by cię zawieźli. Ale jeżeli przyjdę do ciebie i za darmo cię wezmę, chociaż no, że nawet nie zasłużyłeś, to już zrobiłem ci łaskę. Tak na chłopski rozum to patrzę. Jeżeli zrobię coś, co nie musiałem zrobić, a może nawet musiałem się wysilić, żeby to zrobić, a ty na to nie zasłużyłeś, to jest łaska. Inny wymiar łaski, jeżeli ktoś jest złym człowiekiem i sąd go skazał na jakąś karę, ale sędzia mówi, okazuje ci łaskę. Teraz na koniec kadencji prezydenta, prezydent też okazuje łaskę, zauważyliście? Czasami mam wrażenie, że robi łaskę, że okazuje łaskę. Ale kiedy okazuje łaskę, to ułaskawiony człowiek nie może powiedzieć, ja jestem niewinny. Łaska to nie jest uniewinnienie. Uniewinnienie oznacza, że udowodniono ci, że nie popełniłeś żadnej winy. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni jesteśmy chwały Bożej. Każdy w tej sali jest grzesznikiem, który zasłużył na piekło. Zgadzacie się? Tak mówi Biblia. Nikt z nas nie jest dość święty, aby móc stanąć przed Bogiem i powiedzieć, ja nie wiem, o czym ty mówisz, ja jestem rewelacyjny. Jestem może nawet bardziej święty niż ty, chociaż niektórzy chcieliby. Jeśli człowiek tak mówi, oznacza to tylko, mówi o jego głupocie i o braku poznania Biblii. Ale Bóg mówi, okazuje wam łaskę. Mało tego, Bóg nie tylko daje nam łaskę, ale i uniewinnienie. Dlatego, że nasze grzechy zostały położone na baranka Bożego przybitego na krzyżu Golgoty. A więc wszelkie zło twojego życia może stać się być położone na Jezusa na krzyżu Golgoty, jeśli do Niego przychodzisz. Bóg zbawia cię z powodu swojej szczególnej miłości, kiedy w Niego uwierzysz. Na to się nie da zasłużyć, to jest Boży dar. I czasem się zastanawiam, czy my w naszych czasach jeszcze rozumiemy, co to znaczy dar. Wiecie, my żyjemy w czasach, kiedy jak idziesz po mieście, to masz wrażenie, że w ogóle to wszystko jest za darmo. Patrzysz na reklamy, telefony gratis, komputery gratis, samochody podobno gratis, wszystko gratis, a jak wchodzisz, okazuje się, że trzeba płacić. Same gratisy. A niedawno, jakiś czas temu, jedna z gazet zrobiła aferę, bo się okazało, że jedna z sieci supermarketów, dodając do dwa kisiele, trzeci dodawali jako gratis, tylko problem, że te dwa sprzedawali drożej, niż gdyby sprzedawali same dwa. I wyszło, że właściwie się płaciło więcej za ten kisiel, niż gdybyś go po jednym kupował. Wiecie, Bóg nie mówi o takich gratisach i o takiej łasce. Kiedy Bóg daje miarą pełną, natrzęsioną, tak jak nauczał, tak jak powiedział. Bóg naprawdę daje i nie oszukuje, że coś jest darem, a naprawdę nie jest darem, tylko trzeba jakoś w niebie łopatą się wysilić. Zbawienie nie jest nagrodą. Pójście do nieba nie jest rodzajem nagrody w zrozumieniu tego świata. za, nagrodą za dobre uczynki, aby nikt znak się nie może chlubić. W niebie nie będzie ani jednego człowieka, który będzie się mógł chlubić, będzie mógł chodzić. To nie będzie ani papież, ani Dalaj Lama, ani żaden święty z żywotów świętych, ani ty, ani ja, ani człowiek z żadnego wyznania, który mógłby przechadzać się po niebie i powiedzieć, a ja tu jestem, bo zasłużyłem. Zbawienie jest z łaski. Łaska. Bóg zrobił łaskę i mi dał. Bóg zrobił łaskę i mi dał. Nie ma takiej dawki bycia miłym, bycia dobrym, bycia społecznie użytecznym, dawki miłych słówek, która by, jeśli się już nam wypełni ta czaszka czy ta miarka, idziemy do nieba, bo dawka załatwiona. Nie mówię teraz, aby nie być zrozumianym przy pierwszym punkcie źle, że nie powinniśmy czynić dobra. Biblia nakazuje, aby każdy uczeń Pana Jezusa czynił dobro i sprawiedliwość. Amen. Biblia tak nas naucza. Człowiek, który czyni zło, nigdy nie doświadczy łaski. Jeżeli złodziej, którego ułaskawią w więzieniu, wychodzi i dalej kradnie, zdeptał łaskę i nie jest godzien kolejnej łaski. Jeśli człowiek, którego Bóg ułaskawił, któremu doszło do serca, że Jezus, Syn Boży, umarł za ciebie na krzyżu Golgoty, nic sobie z tego nie robi i dalej żyje takim życiem, jak gdyby nigdy Biblia nie mówiła, co Bóg dla niego zrobił. Może się pewnego dnia okazać, że nie doświadczy już łaski. Że zginie bardziej żałośnie niż pies. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do... Kto wie, co tam pisze dalej? Dobrych uczynków. Po to On nas zrobił. Jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, do których nas przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Efezjan 2:10. Czytaliśmy to dzisiaj na początku. Zbawieni jesteśmy z łaski, ale stworzeni do dobrych uczynków. Korzeniem naszego zbawienia jest Boża łaska. Owocem naszego zbawienia są dobre uczynki. Jeśli łaska, jesteśmy z niej zakorzenieni, jesteśmy uczniami Jezusa, zakorzenionymi w Jego miłość, nasze życie przynosi owoce, które są dobre. Dobro staje się owocem, nie korzeniem. Tylko dlatego, że za dobre uczynki nie idzie się do nieba, nie znaczy, że nie mamy ich czynić. Pan Jezus kazał, abyśmy je czynili. Powiedział, że to będzie znak, że po tym nas poznają, po miłości. Wręcz przeciwnie. Biblia mówi, że mamy czynić dobre uczynki i ta sama Biblia mówi nam, że one nie zapewnią nam wieczności z Bogiem i nie są biletem do nieba. Ale mamy je czynić. Jeśli więc ktoś z was nie planuje iść do nieba, ale chciałby swoje życie przeżyć porządnie i religijnie, polecam dobre uczynki. Jako wystarczające. Jeśli nie chcesz wejść do nieba, połóż swoją ufność w dobrych uczynkach i wiesz, że za to, co robisz, możesz tam dojść. Na pewno się zawiedziesz. Gwarantuję ci to dzisiaj, bo tak naucza Słowo Boże. Kolejna, druga rzecz, która sprawi, że na pewno nie dojdziemy do nieba, jeśli położymy w niej naszą ufność, to jest wiara i ufność w nasze tradycje. Hej, zgadzacie się? Tradycje. Lubię tradycje. Ja lubię tradycje. Jak się skończycie ze mnie śmiać, to powiem jakie. Lubię tradycje. Są tradycje i w święta, i w lecie, i w zimie, które lubię. Niektóre wywołują we mnie ciepłe wspomnienia z najwspanialszych lat dzieciństwa. Niektóre tradycje są naprawdę piękne. Ja dzisiaj mówię o tym, że jeżeli położysz swoją ufność w tradycje, na pewno cię zawiodą. Nie mówię, że tradycje są całkiem złe. Niektóre są dobre. Ja uważam, że dobrą tradycją jest. Jeśli na przykład jakaś rodzina ma taką tradycję, że raz w roku idą i wspierają jakąś ubogą rodzinę prezentami. Dobra tradycja czy zła? Może ich potępimy? Nie. To jest dobra tradycja. Ale jeśli położysz ufność w to, że wypełnianie jakiejś tradycji doprowadzi cię do Królestwa Bożego, na pewno do niego nie dojdziesz. Wiecie, czasem robimy już coś tradycyjnie w taki sposób, że to są piękne chwile. Wspominamy to i ja to lubię. Ja dziś jednak mówię o tradycjach natury religijnej. Jak już mówiłem, lubię tradycje, ale jeśli nie jesteśmy ostrożni, wpadniemy w pułapkę, która usidliła liderów religijnych już w czasach Pana Jezusa. W ich czasem szczerej gorliwości, aby religijnie, aby tak po świętemu z widoku służyć Panu Bogu, dodawali do zakonu Mojżesza setki swoich własnych praw. W końcu prawa, które mieli ci nauczyciele żydowscy, wyrosły w setki, w setki, w setki. Doszli w końcu do miejsca, gdzie cała ich ufność była w ich tradycjach. Także potem je musieli omijać, żeby w ogóle dało się żyć. Pan Jezus miał coś do powiedzenia na ten temat. Wszak Bóg powiedział, mówił Pan Jezus w Ewangelii, czci ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. Powiedział tak Bóg, zgadzacie się z Jezusem czy nie? 5 osób w zborze się zgadza z Jezusem. Co zresztą? Amen?
Amen?
Amen znaczy, tak jest, niech się tak stanie. To nie jest koniec modlitwy. A wy powiadacie, naucza dalej Pan Jezus, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, o jaki pobożny. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. I teraz uważajcie, co Jezus tu powiedział. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Zobaczcie, co się stało. Nadal nauczano religijnych rzeczy, nadal to brzmiało pobożnie, bo popatrzcie, no jakżeż nie powiedzieć, że brzmi pobożnie. Panu chcę służyć z całego serca, żegnaj mamo, żegnajcie tato, umierajcie sobie sami. Ja będę Bogu służył. A Jezus mówi, obłuda, obłuda, obłuda. Tak to unieważniliście Słowo Boże i nauczacie swoich nauk, wymawiając ludziom, że to Słowo Boże. Jezus mówi, 7 werset, jak czytam z Mateusza z 15 rozdziału, o obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Ustami ja jestem wierzący, a życie jest świadectwem tego, że nic wspólnego z Bogiem nie ma. Wiecie, możemy to nazywać jak chcemy, my ludzie mamy zawsze ładne określenia na wszystko. Telewizja jest pełna dzisiaj pięknych określeń. Ale możemy to nazywać jak chcemy, ale Bóg mówi, że to obłuda. Jeśli, posłuchajcie mnie uważnie, bracia i siostry, tej dzisiejszej lekcji Słowa Bożego. Jeśli przychodzimy do Boga z czymkolwiek, co cenzuruje, zmienia albo przeinacza Biblię, dla Boga to jest obłuda. Nieważne z jakich szlachetnych pobudek to robisz. Amen. Jeśli coś w twoim życiu zmienia Biblię i wymaga wykreślenia z Biblii kilku rozdziałów, żeby mogła działać twoja religia, to jest to fałszywa, zła i kompletnie sprzeniewierzająca się wszelkiemu dobru religia. Chcesz podobać się Bogu? Czytaj i żyj Biblią. Nie wymyślaj swoich zasad i praw, wmawiając Bogu, że musi je uszanować, bo są bardziej nowoczesne i życiowe. Dzisiaj jest pełno bardziej nowoczesnych i życiowych spraw, tylko jakoś to nie działa ludziom w życiu. Ja się cieszę, że to słowo zmieniło moje życie, moją rodzinę, zmienia mnie jako męża, jako ojca, zmienia mnie jako człowieka, zmienia mnie jako tego, kim jestem. I dziękuję za nie Bogu. Jeszcze raz dziękuję Bogu, że to On ma rację, a nie ja. Obłuda. Inaczej unieważnianie Słowa Bożego. Tyle miał do powiedzenia na ten temat Pan Jezus. Wiecie, tradycjonaliści zawsze mają ulubiony lament. Ich ulubionym lamentem albo skomleniem tradycjonalistów jest, a my to zawsze robiliśmy w ten sposób. To są oni. Albo mój ojciec zawsze tak to robił, albo matka, a wcześniej robił tak to dziadek, więc ja tak to będę robił. Ja słyszałem kiedyś taką opowieść o jednej kobiecie, co miała syna niemowę. I chłop już wyrósł, miał 25 lat, całe życie się nie odzywał, bo był niemową. I raz wraca z roboty, matka mu kładzie obiad na stół. A on się wyra, gdzie kompot? Matka, synu, ty mówisz! Czemu wcześniej się nie odezwałeś? Bo zawsze był. To jest ulubiony lament. Nie chcemy innych tłumaczeń Biblii. Nie chcemy żadnych nowych pieśni. Cudowna Boża łaska i ranne wstają zorze Panu Bogu wystarczały w 39, wystarczą mi dzisiaj. Nie chcemy, nie chcemy, nie chcemy, bo zawsze było inaczej i nie będziemy robić inaczej. Wiecie, kto tak brzmi? Tak brzmią umierający ludzie. Tak brzmią zbory, które umierają. nic nie zmienimy, niczego nie chcemy, niczego nie będziemy próbować, było dobrze, niech tak będzie. Nawet trup się zmienia, jak umrze. Nikt nie pyta o zdanie Słowa Bożego. Nikogo nie obchodzi czasami Boży plan dla Kościoła. Wiecie, to, co staje się martwą tradycją, mogło kiedyś być dynamicznym wyzwaniem. Wiele dzisiejszych martwych religijnych tradycji kiedyś ludzie zapłacili za to życiem. Kiedyś były kluczem do uwolnienia z służby Ducha Świętego w Kościele. Kiedyś były wspaniałymi rzeczami, które używał Bóg, ale już dzisiaj nie są, bo ludzie robią to tak jak zawsze. Pamiętacie, jak Jezus wypędzał demony i pytał, czemu uczniowie nie mogli? Oni mówią, no pomodliliśmy się, ale nie chciały wyjść. On powiedział, tu trzeba postu i modlitwę. Oni mówili, a myśmy to robili tak jak zawsze. Tylko tym razem nie działało. Wiecie, nawet najlepszy zbór pozbawi się szacunku w oczach młodzieży albo w oczach świata, jeśli wydaje mu się, jeśli nam się będzie wydawało, że wszystko, co ludzie mają w świecie, możemy krytykować, tylko pod warunkiem, że przyjmą to, co nasze, to wtedy będą zbawieni. Jesteśmy wtedy w głębokim błędzie. Niedawno rozmawiałem z bratem Januszem i doszło do mnie, że być może, kiedy te dzieciaki, które są teraz małe na dole, dorosną i będą mieli za parę lat, po 15-17 lat, ciekawy jestem, co zrobią starsi zboru, co zrobi pastor, co zrobimy my wszyscy, kiedy oni przyjdą i powiedzą, tata, mama, wujkowie z rady, chcemy założyć zespół, który będzie grał rap. A my im powiemy, synu, masz. Nic innego u nas nie ma. Coś wam powiem, staniemy się jak trumna, jak mogiła i wyginiemy, a oni znajdą sobie lepsze miejsce. Musimy się o nich modlić, musimy mieć otwarte oczy i patrzeć na to, gdzie Bóg chce nas prowadzić. To jest to, co wierzę, że w ostatnim czasie Duch Święty chce, aby nasz zbór zrozumiał. I uwierzcie mi, że wiele z tego, co dzisiaj mówię, moje życie do góry nogami obraca też. Tradycja. Czasami doprowadza do miejsca, gdzie nikt już nie pamięta, czemu to się robi właściwie. Przykładem może być modlitwa Ojcze Nasz, wzmawiana na koniec nabożeństwa. Wiecie, w niektórych zborach, jakby jej nie zmówili, to by poszli do piekła zaraz potem. Ale już nikt nie pamięta, dlaczego właściwie to jest modlone. Tylko zaczyna się zmawiać, ja wam coś powiem. Bogu nie zależy, żebyśmy zmawiali modlitwy. Bóg chce, byśmy z sercem otwartym, raz ze łzami, a raz z uśmiechem rozmawiali z Ojcem w niebie. Amen. A nie zmawiali coś. To jest dobra tradycja. Piękna modlitwa, żeby ktoś mnie nie zrozumiał. Żeby po kazaniu nie było, że dziś pastor potępił Ojcze Nasz. Absolutnie. Piękna modlitwa. Możemy dzisiaj zakończyć nią nabożeństwo. Ale jeżeli stanie się zmawianie modlitwy martwą i pozbawioną znaczenia tradycją, już nawet nie wiemy chyba, dlaczego się modliliśmy i jak to tam było. Wiecie, przypomina mi się historia pewnego młodego małżeństwa. Szczęśliwi, zakochani, po ślubie świeżo. Mąż patrzy w kuchni, a żona właśnie ma wkładać do piekarnika szynkę. I okroiła dwie końcówki z tej szynki, z przodu i z tyłu. Włożyła do takiego wielkiej formy tą maleńką szynkę, z której odkroiła z przodu i z tyłu. I wieczka mąż tak patrzy, mówi, a czemu odkrajasz końcówki z szynki? Ona mówi, matka moja tak robiła. Tak się przyzwyczaiłam, tak się zawsze u nas szynkę na święta piekło w domu. Wiecie, ten człowiek, kiedy poszli do matki w odwiedziny, przypomniał sobie o tym, bo zobaczył szynkę na stole i się pyta, mamo, a możesz mi powiedzieć, dlaczego wy odkrajacie te końcówki? No bo u nas w rodzinie tego nie było, tak z ciekawości pytam. A teściowa na niego spojrzała, mówi do niego, słuchaj, mówi, moja mama mnie tak nauczyła. Zawsze tak robiliśmy, obcinaliśmy końcówkę szynki. I pewnego razu pojechali w odwiedziny na święta do babci. Więc on patrzy, babcia ma szynkę na stole, mówi, babciu, ja mam pytanie. Dlaczego babcia ma zawsze obcięte końcówki z szynki? On mówi, synku, bo mam za mały garnek, żeby całą upiec. I tak Kościół obcina, tylko nie wiadomo czemu. Zadręcza się, nie wiadomo czemu. Wiecie, tradycja zaczęła się w dobrym celu, bo garnek był za mały. Ale przez lata ta tradycja straciła znaczenie. Ja wam powiem teraz poważniej, głębiej, na przykładzie tej szynki. My, często jako religijni ludzie, jesteśmy gotowi znienawidzić każdego, kto tych końcówek nie obetnie. i zacząć pałać nienawiścią. On nie obcina końcówek szynki. Tylko już nikt nie pamięta, czemu to się robiło. A tu się okazało, że babcia miała garnek za mały. Wiecie, wiem, że zwolennikom tradycji w tej chwili byłoby wygodniej powiedzieć teraz, że jestem przeciwko tradycji. Ja nie jestem przeciwko tradycji. Są tradycje, które kocham. Są tradycje, które kocham. Mam takie wspomnienia, że nigdy nie odważę się na nie napluć. Wiecie, wielu ludzi pluje na święta. Jest taka moda po święta. Jest taki chrześcijański Grinch. Ale czasem sobie przypominam, jak byłem mały, jak padał śnieg. Tata był wtedy inny. Wychowałem się w takiej rodzinie, jak większość z was tutaj. Niestety i mój tata lubiał sobie wypić. I jakaś atmosfera była inna. Niemiło wspominam, czemu mam pluć na to, co tylko dobro mi w życiu zrobiło. Pamiętam wiele innych tradycji, które robiliśmy. Nie będę teraz o nich mówił, powiem na koniec tak. Jeśli chcesz być pewny, że do nieba na pewno nie dojdziesz, to zwyczajnie ufaj w tradycję. Wierz w tradycję, babka tak robiła, dziadek tak robił, matka robiła, ja tak będę robił. Tradycje nie są tym, co sprawia, że pójdziesz do nieba. Syn Boży Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Z Jego powodu pójdziesz do nieba. Kolejny punkt, który chcę omawiać, jest mocno związany z poprzednim. Ufaj swojej religii, a na pewno się zawiedziesz. Już dzisiaj to było powiedziane, jak Janusz skończył, to go spytałem, skąd ty wiesz, o czym ja będę mówił? Ufaj swojej religii. Ktoś powie, o co ci chodzi? O to mi chodzi, o człowieka z uchłą ręką mi chodzi. Całe życie przychodził do synagogi. Kiedy dzisiaj Janusz o tym powiedział, ja sobie zrobiłem parę notatek. I zastanowiłem się, wiecie, ten człowiek z uschłą ręką, który przychodził w czasach Pana Jezusa do synagogi, zastanawiałem się, czego on nie miał, albo co miał, co my dziś mamy lub nie mamy. Powiem to jaśniej. Przychodząc do synagogi, miał miejsce, w którym zbierali się ludzie na modlitwę. Był otoczony religijnymi ludźmi, tak jak my, i my też mamy miejsce. Czytali Słowo Boże, bo i my czytamy Słowo Boże, ale nigdy nie doświadczył uzdrowienia. Uzdrowienia doświadczył wtedy, kiedy żywy i osobiście wszedł na tamto miejsce. Kto? Pan Jezus. Wierzę, że to jest klucz do dzisiejszego życia. Możemy całe życie przychodzić do kościoła, ale kiedy żywy i osobiście Syn Boży przyjdzie do naszych rodzin, przyjdzie do naszych domów, przyjdzie koło łóżka, na którym chorujemy, wtedy dopiero wszystko się zacznie zmieniać i nie inaczej. Moja mądrość na nic się wam nie przyda. Ja was tylko wywiodę nie wiadomo gdzie. Mądrość innych ludzi też się na nic nie przyda. Mądrość Słowa Bożego i żywy Bóg, który może przyjść w nasze życie, to jest klucz dla wielu z nas. Wielu z was dzisiaj tutaj siedzicie. Jesteście elegancko po niedzielnemu ubrani, macie miłe niedzielne miny. Ale w ciałach wielu z was czai się choroba, która może zabić. W sercach wielu z was czają się rozpacz i ból za tym, co się stało albo co ma się stać. Dzieci wielu z was tylko ból wam sprawiają. Małżonkowie wielu z was ból wam sprawiają. I coś wam powiem, jak żywy Bóg nie zaingeruje w wasze życie, to któregoś dnia po prostu krzesło tylko zostanie puste po was. Musi być żywy Bóg. Religia wywiedzie was na manowce. Religia tylko wie, którego jest święto jakie, w jakiej szacie dzisiaj, a w jakiej jutro robić. 15 takie święto, 20 takie święto. I tak człowiek żyje od dat do dat, od świąt do świąt, wypełniając nakazy religii. I właściwie widzi, że tak jakby to on musiał ciągle coś robić, a Boga jakby nie było. Dzięki za posłuszeństwo z telefonami. Ufaj swojej religii. Pytanie teraz, czy jesteśmy tu z powodu religii? Ja myślę, że nie. Gdzie dwóch lub trzech zbranych z powodów religijnych, tam jestem pośród nich? Nie. Gdzie dwóch lub trzech zebranych w czyim imieniu? W moim imieniu. w moim imieniu. Przyszliśmy tutaj, żeby dzisiaj Bogu oddać chwałę, uczcić Go, żeby mieć z Nim relację. My nie zebraliśmy się tu z powodów religijnych. Chcę być lepszym uczniem Pana Jezusa, a wy? Chcę lepiej służyć Panu Jezusowi. Marzy mi się zbór i Kościół, w którym Jezus żywy będzie pośród nas, a my zebrani w Jego imieniu. Wiecie, zbyt wielu ludzi pojawia się w Kościele trzy razy w roku, albo inaczej, przepraszam, trzy razy w życiu. Tam w roku to ci gorliwsi. Zbyt wielu pojawia się w Kościele trzy razy w życiu. Chrzest, ślub i pogrzeb. Tak pomyślałem, pierwszy raz pozwolą się wodą oblać, drugi raz pieniędzmi albo ryżem obsypać, a trzeci raz obrócą ich ziemią. Cała chrześcijańska przygoda, alleluja. Tak? Ja myślę, że coś więcej Bóg nam oferuje. Nie możemy wierzyć, że wiecie, nasz Kościół da nam przepustkę do nieba. Nie ma takiej tabliczki na budynku, która daje przepustkę do nieba. Nie ma takiego rodzaju, nie wiem, pastora, księdza, jakiegoś duchownego człowieka, rabina, który da wam przepustkę do nieba i powie, synu, jak tą kartkę pokażesz w bramie, to ci nawet tam zasalutują. Za uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej, która jest jednym z najpoważniejszych dzieł Kościoła, nie idzie się do nieba. Wierzycie w to? Za to się nie idzie do nieba. Za czytanie Biblii nie chodzi się do nieba. Za cokolwiek nie idziemy do nieba. Człowiek może być bardzo religijny. Kiedyś, gdy głosiłem w więzieniu, widziałem faceta, który miał na ogromnych bicepsach. Miał takie bicepsy jak ja nogi. Tu miał twarz Pana Jezusa. Miał napisane, Jezu, ufam Tobie, a tutaj jakiś krzyż. Jakimś dziwnym trafem ja nie mam, a nie byłem w więzieniu. To on był w więzieniu. To był religijny człowiek, który nie chciał przyjąć prawdy, że religia nic nie wniosła w jego życie. Jego rodzina w rozsypce. Jego małżeństwo było wspomnieniem. Jego dzieci były w niewoli grzechu. Jego życie za nim to była pustynia, ale był bardzo religijny. Jeśli naszą ufność kładziemy w religii zamiast w Chrystusie, żyjemy w niebezpieczeństwie stania się hipokrytą. Co to jest hipokryta? Hipokryta to jest ktoś, kto na zewnątrz jest religijny, a wewnątrz robi wszystkie te rzeczy, które Bogu się nie podobają. To ktoś zepsuty wewnątrz, powiem. To ktoś, kto przestrzega religijnych tradycji zamiast Słowa Bożego. To ktoś, kto jest głosicielem prawd, których wcale nie wyznaje. Których tak naprawdę sam nie wierzy i nie stosuje. To człowiek pułapka, który sam jest w pułapce. Jeśli mu zaufacie, będziecie w pułapce, a on sam już w niej jest. To jest hipokryta, religijny człowiek. Pan Jezus i takim ludziom miał coś do powiedzenia i mówił do nich, obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Bóg tu mówi dwie rzeczy. Pierwsza, dramat życiowy. Usta mówią Boże, 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 a Bóg mówi Twoje serce w ogóle ze mną nie ma nic wspólnego. Pierwszy dramat i drugi dramat. Daremnie mi jednak cześć oddają. Daremnie. Ci ludzie daremnie spędzają czas w kościele. Daremnie przyszli na nabożeństwo. Daremnie w ogóle co robią. Są tylko, nie wiem, są po prostu osobami, członkami, ale to wszystko. Wers 8 pokazuje tragedię religijnego człowieka, jego ślepotę i brak poznania. Serce daleko od Boga, a usta mówią, nie, ja jestem wierzący, nic nie ukradłem, nikogo nie zabiłem. Tak jak Bóg by wszystkich pytał, ilu zabili i co ukradli. Jak wielu jest dzisiaj ludzi, którzy myślą, że z powodu chodzenia na nabożeństwa w niedzielę Pan Bóg jakoś lepszy dla nich będzie. Z powodu chrztu, komunii lub czegokolwiek myślą, że coś załatwili z Bogiem. Masz tu, Boże, wypchaj się i nie rób mi więcej kłopotów. Taka jest prawda tych rzeczy. Jeśli chcesz, żeby Bóg się z ciebie cieszył, zacznij żyć inaczej. Zacznijmy żyć inaczej. Zacznijmy Biblię stosować w naszym życiu. Zacznijmy być uczciwi z naszym bliźnim, uczciwi w pracy, uczciwi wobec naszych żon, mężów, dzieci. Zacznijmy po prostu być tym, kim Bóg chce, żebyśmy byli. Wtedy Bóg będzie się z nas cieszył. Bogu jest na nic to, co my mówimy. Niestety, wiecie sami, jak życie wygląda. Wyobrażacie sobie żonę czy męża, którzy chcą być kochani, no bo i przypominałem, że słuchaj, kontrakt naszego małżeństwa przewiduje, że mnie będziesz kochał. To mnie kochaj. Każda żona chce być kochana z serca, a nie z kontraktu. Zgadzacie się? Mąż chce być kochany z serca, nie z kontraktu. Ludzie chcą być prawdziwie kochani, Bóg też. Bóg chce być kochany, a nie otaczany religijną adoracją. Ludziom się wydaje, że otoczą Boga religijną adoracją, będą mu śpiewać piosenki, on będzie szczęśliwy. Bóg nie jest nienormalny. Bóg jest najmądrzejszy we wszechświecie. Jest godzien chwały i czci. Nie da się go oszukać śpiewaniem mu piosenek, śpiewaniem Alleluja, składaniem rączek w amencie i oczkami w górę w sufit i oszukali. Boga się tak nie da oszukać. Bóg chce naszego życia. Żadna religia na świecie nie może nic zaoferować Bogu. Wierzycie mi? Nie mamy nic, co moglibyśmy zaoferować Bogu i powiedzieć, masz. Popatrz, co ja dla ciebie mam. A więc kończąc jakby rozważanie na ten temat, powiem tak. Jeśli nie chcesz iść do nieba, połóż swoją ufność w religii, na pewno się zawiedziesz. Zaufaj temu, że wystarczy tu przychodzić, że wystarczy robić parę rzeczy, których od ciebie będziesz wymagał. Na pewno przyjdzie dzień, kiedy w końcu braknie ci siły. W końcu runiesz i powiesz, nie mam już więcej siły. Kościół tylko coś ciągle chce, a ja już więcej dać siebie nie mogę. Taki jest koniec religii. Powiem o jeszcze jednej rzeczy. Kolejnej właściwie. Kolejną taką podstępną rzeczą, która się wydaje wielu ludziom, czymś, co sprawia, że będą mieli u Boga specjalne prawa. Czymś, co historia udowodniła wiele razy, że się ludziom wydawało, że im to pomoże, jest, wiecie co? Narodowość, której są. Nasza narodowość. Może na pierwszy rzut oka pomyślicie tak? Ja wam powiem, historia jest pełna przykładów tego, że wielu ludzi uważało, że z powodu swojej narodowości, to są wprost nie do wiary, ale tak jest, ludzie często łączyli swoją narodowość, to kim są, z jakiego narodu, z tym, że Bóg będzie miał dla nich szczególne prawa. Tak robili Żydzi, tak robili Rzymianie. Jak jest po niemiecku Bóg z nami? Gott mit uns. Wiecie, kto miał tak napisane? Wszyscy SS-mani na paskach w Oświęcimiu. Wszyscy niemieccy żołnierze. Bo oni byli rasą ponad rasą, a my to zwierzęta, które należy spalić w gazie i Bóg z nimi. Jaka wielka pomyłka. Oddziały często robiące rzeczy, których dzisiaj historia się wstydzi, lubiały mieć na sztandarach różne Boże rzeczy. Tak robili Żydzi, Niemcy, tak robią dzisiaj często Amerykanie, tak robią Polacy, tak robią wszyscy ludzie. Mamy skłonność do tego. Mamy tu na myśli, że zwyczajnie, jeśli jesteś jakiejś narodowości albo urodziłeś się w jakimś kraju, masz szczególne etniczne korzenie, to uważasz, że daje ci to gwarancję na niebo i w ogóle nas to Bóg traktuje lepiej, Chińczyków gorzej. Jakże często słyszymy pewne kłamstwo. Jestem Polakiem, a więc naturalnie, że jestem chrześcijaninem. To jest kłamstwo. Wcale tak nie jest. Albo słyszymy, że nasz kraj to jest chrześcijański kraj. A kolejne chrześcijańskie partie swoim zachowaniem tylko próbują wmówić Bogu i ludziom, że mają rację. A powiem wam, tak naprawdę jak patrzę na chrześcijańskie partie, na to, co mówią w telewizji, to wam coś powiem. Są pełni nienawiści i hipokryzji, jaka się w głowie nie mieści. Przedstawiają Boga fałszywie. Przedstawiają Boga tak, że można by go znienawidzić, gdyby uwierzyć, że mają z nim coś wspólnego. Chyba nie ma bardziej nienawidzących ludzi partii w polityce niż partie chrześcijańskie. Partii siejących więcej nienawiści, antysemityzmu, rasizmu, przesądów i chorych sporów. Bycie Polakiem nikogo nie czyni chrześcijaninem. Słowo chrześcijanin wynosi swoją genezę od naśladowcy kogo? Chrystusa. Naśladowanie Chrystusa. Bycie uczniem Chrystusa czyni cię chrześcijaninem. Mamy wielu ludzi w innych wyznań w naszym kraju. Mamy muzułmanów, mamy buddystów i mamy wiele innych religii, które teraz mi nie przychodzą do głowy. Czy nam się wydaje, że możemy sobie wmawiać, że jestem chrześcijaninem, ponieważ jestem Polakiem? Żydzi mieli ten sam problem. Wszyscy go mają. Uważali, że ponieważ są Żydami i urodzili się i żyją w Izraelu, to mają sprawy z Bogiem z głowy. Jeśli chodzi o nich, Pan Bóg nic do nich nie ma. Gdy prawda o Jezusie dotarła do nich, odrzucali ją wiele razy, uważając, że nie potrzebują prawdy o Panu Jezusie, ponieważ są Żydami. Wiecie, co im Paweł i Barnaba na to odpowiedzieli w Dziejach Apostolskich? Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. My nie potrzebujemy, my jesteśmy dziećmi Abrahama, mówili do Jezusa. My mamy chody. Narodowość nie doprowadzi nikogo do nieba. Jezus przyszedł na świat i to przyszedł na cały świat. Przyszedł zbawić takiego grzesznika jak ja, jak każdy człowiek żyjący bez Niego. Przyszedł każdemu zaoferować dar, którego nie można załatwić po znajomości, kupić albo nabyć z urodzenia. Wiecie, oferta Bożego ratunku jest dla wszystkich. Zgadzacie się ze mną? Amen? Jest dla Żydów i Greków, dla Polaków i dla każdego człowieka od bieguna do bieguna, przez Afryki i Ameryki, który usłyszy, skłoni swoje kolana i ze łzami wyzna: nie chcę żyć więcej bez Ciebie. Przyjdź, Panie Jezu, do mojego życia. Dla niego jest niebo i dla niego jest zbawienie. Uwierz. Uwierz, że jesteśmy szczególnym narodem, że Polaków Pan Bóg potraktuje inaczej. Gwarantuję Ci, na pewno nie dojdziesz do nieba. Ostatnią, będę powoli kończył, drogą, po której na pewno nie dojdziesz do nieba, jest ufność w swoje pochodzenie. Jest to bardzo bliskie temu, co przed chwilą mówiłem, chociaż chcę tu coś innego powiedzieć. Ufność w swoje pochodzenie na pewno nie da ci, nie zagwarantuje ci tego, że dojdziesz do Królestwa Bożego. Chcę wejść to teraz w głębiej, dlatego że nie chodzi mi tutaj o narodowość, ale o pochodzenie, o rodzinę, o przodków. Jest niezwykle, niezwykłe, jak wielu ludzi w naszym kraju jest właśnie na tej błędnej drodze. Pobożni i pełni wiary rodzice nie są biletem do nieba. Amen. Nie są biletem do nieba. Faktem jest, że większość z nas na tej sali miała wręcz przeciwną sytuację. Wielu z was doznało tego, że rodzice często zanim się nawrócili, sprzeciwiali się. Wielu z nas wychowało się w domach, gdzie niestety na rodziców się nie możemy powołać, bo nie byli wcale wyjątkowo pobożnymi ludźmi. Może byli religijnymi. Wiecie, gdyby zbawienie było zasługą rodziców, większość z nas nie miałaby szansy. Może niektórzy mieli ten przywilej. Nie dojdziemy do bram nieba, nie staniemy tam i nie powiemy: ja nazywam się tak i tak, zobacz tam sobie, popatrz, kim były mój tata i mama. To wystarczy? I wtedy Bóg powie: to nie wystarczy. Pan Jezus musi być Twoim osobistym Zbawicielem. Nie przez rodziców, nie przez opiekunów, nie przez chody, nie przez znajomości, tego się nie dziedziczy. Wiecie, cudownie jest mieć rozmodlonego tatę, pełną Słowa Bożego mamę. Zawsze trochę zazdrościłem tym, którzy mieli takie rodziny. Jak odwiedzałem rodziny, gdzie moi przyjaciele mówili, że tata jest wierzący, tata jest pastorem, tata jest chrześcijaninem porządnym, mama czyta Słowo Boże, w domu panowała czystość, pokój, Słowo Boże było na stole zamiast popielniczki. Zawsze zazdrościłem takim ludziom. Ale będziemy odpowiadać za siebie, nie za naszych rodziców. Pan Jezus dał nam biblijną naukę, która była odpowiedzią na błędne pojęcie tego tematu przez Żydów. I powiedział w Ewangelii Łukasza: wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Wydawajcie owoce godne upamiętania, Pan Jezus mówi. Opamiętałeś się? Nawróciłeś się? To żyj według tego. Bądź człowiekiem zdyscyplinowanym, posłusznym, pełnym posłuszeństwa Słowu Bożemu. Wtedy Bóg ci powie, że kim jesteś. Nie powołuj się na to, skąd ty jesteś, ile ty już lat tutaj chodzisz, nikt ci nie będzie nauczał. Nie ma znaczenia, w jakim domu wyrastałeś. O to nikt w wieczności nie zapyta. To jest twój przywilej, ale to nie jest twój bilet do nieba. Znaczenie ma to, co robisz z Panem Jezusem w swoim życiu. Wiecie, moje dzieci nie będą mogły użyć mojej legitymacji duchownego albo aktu ordynacji. Mój syn nie pójdzie do Królestwa Bożego z aktem ordynacji. Popatrzcie, mój tata był ordynowany na kaznodzieję, czy na pastora zboru. Nie będzie mógł użyć mojej legitymacji duchownego. Sam pewnego dnia i Daniel, i Alicja, i Jasiek, i syn, i córka każdego z was musi przyjść i na kolanach przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela. Nie jesteście w stanie wprowadzić dzieci do nieba na wasze konto. Powiem więcej. Nikt nie będzie mógł zwalić swojej winy na rodziców. Możesz dzisiaj słyszeć prawdę Słowa Bożego i dzisiaj jeszcze możesz już wiele usłyszeć i możesz ją przyjąć. Nawet jeśli ktoś tutaj słyszy to dziś pierwszy raz. Zamiast ją przyjąć, zmienić swoje życie, często ludzie opowiadają jakieś głupoty w stylu mój dziadek tak żył, moja babka tak żyła, to żyj tak dalej jak ci dobrze. Ludzie mówią, nie zmienię kościoła, a kto cię prosi o zmianę kościoła? Zmień życie. Zmień swój stosunek do prawdy o Bogu. A wtedy będziesz musiał zmienić kościół, bo nie w każdym będziesz mógł żyć. Człowiek, który zacznie czytać Biblię, wcześniej czy później zobaczy i zacznie szukać właściwego kościoła, właściwego zgromadzenia. My nie musimy ludzi agitować i tutaj przyciągać. Kościół można zmieniać nawet 100 razy. To nie uratuje nikogo. Tylko Jezus jest ratunkiem. Prawda jest taka, że człowiek, który się nie nawróci, nie zacznie czytać i żyć według Słowa Bożego, nigdy nie będzie miał rozeznania tak naprawdę, gdzie prawda jest. Człowiek, który się nawróci, zacznie czytać tą księgę, zacznie żyć jej słowami, wcześniej czy później zacznie szukać, gdzie są tacy ludzie, którzy żyją tym samym, co on. I nie trzeba go będzie namawiać do zmian kościoła. Bóg nie da nikomu bezpłatnego wstępu za punkty rodziców. Jeśli nie chcesz wejść do nieba, ufaj swoje pochodzenie. Na pewno się zawiedziesz. Kończąc, jak dojść do nieba i mieć pewność, że stoję na właściwej drodze? Albo powiem tak, dwa punkty chcę poruszyć kończąc. Po pierwsze, jak wejść do nieba w takim razie? Myślę, że każdy z nas to wie. A kto nie wie, to dziś usłyszy. A drugie, chcę powiedzieć o ostatnim punkcie, na którym na pewno się zawiedziesz, jeśli i w niego położysz ufność. Wiecie, widzieliśmy kilka rzeczy, które ludzie kładli swoją ufność. Omówiłem je przed chwilą i to, że te rzeczy nie doprowadzą ich do nieba. Prawda jest taka, że żadna z tych rzeczy, które poruszyłem, nie doprowadzi do nieba. Ani ufność w wasze zasługi i dobre uczynki, wiara i ufność w tradycje, ufność we właściwą religię, ufność w swoją narodowość, ufność w swoje pochodzenie czy rodziców. To się starałem powiedzieć dzisiaj i podkreślić, że Boże Słowo nie pozostawia wątpliwości. Tym rzeczom nie możemy ufać. Ale jest ostatnia pułapka, w którą wielu ludzi może wpaść. Łatwo jest czasami wierzyć pastorowi, który stoi za kazalnicą i w nim położyć swoją ufność. Kaznodziei, który naucza. Niektórzy z was mogą pomyśleć, że będziecie mnie słuchać i dzięki temu wejdziecie do nieba. Chcę wam powiedzieć, nie zgadzam się z tym, to jest kłamstwo i nigdy ja nie chcę być gwarancją, nigdy ja nie chcę. Chcę, żebyście mnie sprawdzali ze Słowem Bożym. Chcę, żebyście czytali Biblię i sprawdzali, czy to, co ja głoszę, zgadza się z Biblią, czy nie. Jeśli się nie zgadza, mam pragnienie, abyście jak przyjaciele przyszli do mnie i pokazali mi, że żyję w błędzie. W ten sposób mnie uratujecie i siebie. A więc ufaj swojemu kaznodziei, nawet temu ulubionemu, bez patrzenia na Biblię, a masz prawie pewne, że zabłądzisz. Masz prawie pewne. Ja nie jestem nieomylnym. To Słowo jest nieomylne. I dlatego jako chrześcijanin nie wystarczy chodzić na nabożeństwa. Musimy czytać to Słowo. Musimy je studiować. Musimy patrzeć w to Słowo, abyśmy wiedzieli, czy idziemy po właściwej drodze. Czasem ludzie mówią, że w ich kościołach głosi się rzeczy, których nie ma w Biblii. Wielu z was było w kościołach, gdzie głosiło się rzeczy, których nie ma w Biblii. Zgadza się? Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem Ewangelię. Na pierwsze kroki stawiałem, nawróciłem się i postanowiłem służyć Panu Jezusowi. Nie znałem Biblii, nie czytałem Biblii i zacząłem ją czytać. Jedne rzeczy rozumiałem, innych nie mogłem przejść i nie wiedziałem, o co tam chodzi. Ale pamiętam, jak poszliśmy na kawę, to były moje pierwsze kroki wiary. Tylko zaczynałem być chrześcijaninem do pastora, którego już dzisiaj nie ma. Odszedł do Pana i ja mu mówię, w którym miejscu w Dziejach Apostolskich Pan Jezus zawraca Piotra do Rzymu? I mówię, szukam i nie mogę tego znaleźć. On do mnie mówi, synu, to w Quo Vadis, nie w Biblii. A ja myślałem, że w Biblii. Całe życie mi mówili, że tak było i ja w to wierzyłem. A teraz się okazuje, że tak może było, może nie było, ale w Biblii tego nie ma. Jeśli w kościele przy zgromadzeniu, w którym jesteś. Głosi się to, czego nie ma w Biblii. To jest dramat. I ja powiem tak, co robić wtedy? Ja myślę, że jeśli Słowo Boże nie będzie dla nas wystarczające, to powiedzcie, co będzie? Nic nie będzie. Jeśli nie możemy ufać temu, co mówi Biblia, tylko musimy zaufać temu, co mówią ludzie, to kogoś my z Boga czynimy. Ja myślę, że jest ważne, co Biblia mówi na ten temat. I uważam mój dzisiejszy wykład, wiecie dlaczego za ważny? Ja najbardziej to bym się chciał dzielić tym następnym, tym trzecim, bo on jest najbardziej taki cudowny. Niebo, miejsce, błogosławieństw. Ale musiałem się tymi dwoma podzielić. Wiecie czemu? Dlatego, że było to dla mnie takie ważne, ponieważ dużo więcej czasu spędzimy w wieczności niż tu na ziemi. Amen. I jest ważne, żebyśmy wiedzieli, dokąd idziemy. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, nauczanie Słowa Bożego, tak brzmi. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Czy uwierzyłeś, że Jezus jest Panem? Czy wyznałeś, że Jezus jest Panem? Zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Oto dwie najbardziej potrzebne rzeczy. Uniewinnienie i zbawienie. Usprawiedliwienie, bym powiedział, i zbawienie. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. To jest list do Rzymian, 10 rozdział listu do Rzymian. Polecam, żeby niektórzy sobie to przestudiowali. 10 rozdział listu do Rzymian. Wyznaj Pana Jezusa swoim Panem tak naprawdę. Wyznaj i uwierz to w swoim sercu, zacznij według tego żyć. Przestań wątpić, że Bóg nie da rady się zatroszczyć o Twoją trudną sytuację. Przestań wątpić, że trzeba coś dodatkowego, żeby się zmieniło. Przestań słuchać kłamstw, które mówią, że jeżeli jeszcze to czy to zrobisz, wtedy dopiero będziesz zbawiony. Pytanie, które chciałbym kończyć powoli moje dzisiejsze lekcje, czy wykład Słowa Bożego brzmi, na ile wierzysz Chrystusowi? Słyszysz, przyjacielu? Na ile wierzysz Chrystusowi? Czy możesz wyznać dzisiaj Panu Jezusowi w modlitwie, że zrobił wszystko? Że zrobił to dobrze i że zrobił dość, abyś był zbawiony? Czy też trzeba dołożyć do tego kilku świętych? Trzeba dołożyć do tego jakiegoś człowieka? Trzeba może mi coś w kopercie dać, parę złotych? A może trzeba na Kościół więcej zacząć dawać? Nie. To, co zrobił Jezus, wystarczy. Amen. Nie musicie dawać więcej na budowę mojej kaplicy, czy Twojej kaplicy, czy naszej kaplicy. Nie musicie dawać więcej na jakieś, nie wiem, moją służbę, czy na służby kogoś innego, braci. Nie musicie kogoś bardziej słuchać albo mniej. Nie trzeba mi żadnej koperty. Nigdy, nigdy nie da się kupić zbawienia. Ono jest z łaski, jeśli wyznałeś Jezusa swoim Panem. I wszystko, co robię, jest przeklęte, jeśli będę próbował to sprzedać za to, że ktoś pójdzie do nieba. To, co robimy, jest darem Bożym. Moja i Twoja służba. Nie możesz pójść do brata, który ma służbę w więzieniu i jego służbę wesprzeć, żeby czuć się lepiej. Nie możesz pójść do brata, który ma służbę w radiu i jego służbę wesprzeć i powiedzieć, masz. Ja się lepiej będę czuł na duszy. Jeśli chcesz, wspieraj. Jeśli chcesz, pomagaj biednym. Jeśli chcesz, rozglądaj się i zobacz, kto w zborze potrzebuje pomocy. To jest dobre. Ale za to nie licz na punkty. Prawdziwie dobre serce jest owocem, który wyrasta w Twoim życiu, jeżeli korzenie rosną w Chrystusie, jeśli w Nim jesteś ukorzeniony. Jezus zrobił wszystko. Jezus zrobił to dobrze i zrobił dość, abyś nie musiał do tego nikogo dokładać. Każdy, kto wzywa Jego imienia, będzie zbawiony. Wierzysz w to? Nie będzie zawstydzony. Masz okazję dzisiaj rano, aby wstać i wyznać Jego imię. Nie wiem, czy to już zrobiłeś, ale dzisiaj jest dobry czas, aby wiara, która naprawdę zbawia, zaczęła działać w Twoim życiu. Upewnij się dzisiaj w modlitwie, że Twój prawdziwy dom będzie w niebie. Że Twoja wieczność jest tam, że tam jest miejsce, które przygotował Ci Pan. Nie licz na to, że ono tam jest tylko dlatego, że jesteś członkiem tego Kościoła. Tylko dlatego, że coś dałeś. Tylko dlatego, że masz wszystkie religijne odzywki opanowane. Nie musisz tu dzisiaj stać żadnymi zasługami. Może jeszcze wczoraj byłeś pijany. Może jeszcze wczoraj bluźniłeś. Może jeszcze wczoraj twoje życie było przekleństwem. Dziś tak nie musi być. Możesz dzisiaj wstać i powiedzieć: Boże, przychodzę do Ciebie. Oczyść moje życie. Weź brud z mojego życia. Zmień mnie jako chrześcijanina. I Słowo Boże obiecuje, że Jezus to zrobi. Ludzie mogą Ci pamiętać zło. Mogą moje zło pamiętać. Ale dzisiaj wszystko może się zmienić. Nie musisz tutaj stanąć dzisiaj i powiedzieć: Panie, ja przyszedłem, bo ja już wiesz, od miesiąca jestem tym, czym Ty chciałeś. Bóg nie patrzy na Twoje zasługi. Bóg Cię kocha. Bóg Ciebie kocha bez względu na zasługi. To, co złe, wyznaj Bogu. To też Cię nie może obciążać. Ale pamiętaj, nie da się w swoich siłach dojść do Królestwa Bożego. Jedyną nadzieją jest Pan Jezus Chrystus. Uwierz Mu dzisiaj jako Panu i Zbawicielowi. Ktoś powie: człowieku, przecież tutaj na tej sali większość to są wierzący ludzie. Powtórzę, uwierz Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi. Uwierz, że Mu w końcu. Czy nie widzimy, jak bardzo wielu z nas się męczy? Coś Wam powiem, wielu z nas męczymy się z naszym gniewem, z naszym strachem, z naszym rozczarowaniem. Co stoi na przeszkodzie? Aby uwierzyć, że On zrobił dość, wystarczająco i doskonale. Że On jest jedyną nadzieją, żeby Mu dziś uwierzyć. Pamiętacie pierwszą ewangelizację w swoim życiu? Może tamtego dnia, kiedy byłeś na pierwszej ewangelizacji, a może Ty się akurat nawróciłeś trochę inaczej, bo przecież nie wszyscy muszą tak samo. Ale może tamtego dnia, kiedy byłeś na pierwszej ewangelizacji w swoim życiu, podniosłeś swoją rękę, w ogóle nie wiedząc jeszcze, dokąd się wybierasz. I pastor, czy ten, który głosił Ewangelię, zapytał: kto chce pójść za Jezusem, niech podniesie rękę. Pamiętacie takie czasy? I podniosłeś swoją rękę i poszedłeś. Ale dzisiaj czujesz się to poraniony, to rozczarowany. Nie wszystko poszło tak, jak miało pójść. Nie wszystko się udało. Czy chcesz uwierzyć jeszcze raz, że Jezus zrobił dość i wystarczająco? Że czas zejść z drogi swoich zasług i swojej pychy i uważać, że ja jestem tu tyle lat, albo ja jestem już tu członkiem, czy coś w tym stylu, albo ty nie wiesz, ile lat ja wierzę. Nieważne. Wiecie co, mam fajny pomysł. Za chwilę się będziemy modlić. A ja mam prośbę, żebyśmy dzisiaj wszyscy podnieśli naszą rękę. Tak jakby pierwszy raz. Abyśmy wszyscy podnieśli naszą rękę i powiedzieli: ja chcę iść za Tobą. Jeśli idę, to chcę umocnić to, co robię. Jeśli wczoraj miałem upadek, to dzisiaj chcę być od niego wolny. Panie Jezu, dziś podniosę moją rękę, bez względu na to, kim jestem. I coś Wam powiem. Jeżeli dzisiaj byłoby wyzwanie, kto podniesie swoją rękę i chce odnowić swoją miłość do Pana, ja pierwszy podnoszę moją rękę dzisiaj. Jeśli chcesz, to podnieś ze mną. Ja się chcę modlić. Chcę, żeby nasz zbór się zmienił. Chcę, żeby był wolny od plotek. Wolny od przeszkód. Chcę, żebyśmy mogli coś zmienić i żeby po nas więcej zostało niż ślina na mikrofonie. Podnoszę swoją rękę. Chcesz podnieść swoją rękę? Ja chcę, żeby Bóg zmienił moje życie. Powstańmy do modlitwy.